Siostry i bracia, w tej Ewangelii Świętej dzisiaj bardzo wiele się dzieje, między innymi Pan Bóg objawia nam właśnie siebie. Chrystus pokazuje, że Bóg działa w sposób, który przez ludzi bardzo często, przez nas też, jak się tak dobrze nad tym zastanowić, jest traktowany jako szalony sposób. Wyraźnie słyszymy u świętego Marka, że Jezus krzyczy na wiatr i mówi z jeziorem. Oczywiście to ma swoją głębię. To jest Bóg Stworzyciel, który rzekł i wszystko się stało. Ale tak normalnie patrząc na człowieka, który by krzyczał na wiatr i gadał do jeziora, no to byśmy powiedzieli szaleniec. No co to da? Więc na to chciałem najpierw zwrócić uwagę, że wszelkie przejawy działalności Pana Boga, które się nam wydają szalone, mogą się nam wydawać szalonymi. Najważniejsze, że są skuteczne. Pan Jezus po tym, kiedy nastąpiła już reakcja na to, co powiedział, na Jego słowo, to ono ma moc, ma swoją siłę, zwraca się trochę delikatnie, już nie krzyczy do swoich uczniów. Natomiast na ich pretensje, zaraz do niej wrócimy, Pan Jezus odpowiada swoją pretensją. Tu zostało tak to przetłumaczone za Wisłą w Tyńcu: jakże brak wam wiary. Święty Marek zanotował tam takie słowa, które można też przetłumaczyć: czemu jeszcze brak wam wiary? Czemu jeszcze brak wam wiary? No i wróćmy na chwilę do tej pretensji, siostry bracia. Przynajmniej od 2005 roku już myślę, nie tylko, że wolno, ale nawet trzeba tak myśleć i tak mówić. Kardynał Ratzinger wtedy, w czasie Drogi Krzyżowej Koloseum, pamiętnej dla nas Polaków, bo Jan Paweł II już wtedy adorował krzyż w swojej kaplicy, nie mógł tam być, wygłosił, warto wracać do tych tekstów, taką drogę krzyżową, która faktycznie pokazała, że Kościół jest łupiną, podziurawioną, porozbijaną, miotaną falami. I chodzi o to, żebyśmy w tej Ewangelii usłyszeli, siostry bracia, że apostołowie, Pan Jezus nam dziś pokazuje i pyta się dzisiaj Kościoła: jesteście chociaż tak jak ci apostołowie? Czy jesteście chociaż tak jak apostołowie, którzy naprawdę byli przerażeni tym, co się dzieje? Zawołali: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Mają pretensje do Pana Boga. Chodzi o to, siostry bracia, żebyśmy właśnie w takiej nieporadności, jeszcze w takiej nieumiejętności, ale mieli takie żywe uczucia do tego, co się dzieje. Żebyśmy umieli stanąć przed Panem Bogiem nawet z taką pretensją. No nie będziemy pewnie tutaj odpowiadać za cały Kościół. Czy jest taki? Nie dostrzegam. Żeby Kościół miał pretensje do tego, że się wszystko kończy, że się wydaje wszystko rozwalać, że ludzie są przerażeni, że dzieci są demoralizowane, że Europa właściwie już jest wypłukana z chrześcijaństwa. Nie? Czy nic się to nie obchodzi, że giniemy, żeby chociaż tyle umieć stanąć przed Panem Bogiem i to powiedzieć? Nie? Z takim przejęciem, z takim przerażeniem, właśnie być tym przerażonym, że tak się dzieje. To jest pierwsza rzecz, którą wydaje mi się dziś Jezus pokazuje Kościołowi i mówię: bądźcie chociaż jak ci apostołowie na początku drogi. Nam pewnie dużo, znowu, bliżej jest do czegoś takiego, żeby sobie uświadomić, a co się dzieje z Kościołem, który mi jest bliższy. Z naszym Kościołem lokalnym, parafialnym, z czyimś Kościołem domowym. Czy my mamy, tak jak w tej Ewangelii jest pokazane, taki rodzaj nerwów, nie? Przerażenia, przejęcia, żeby nawet Boga oskarżać za to, co się dzieje, nie? Ale w taki sposób: nic cię to nie obchodzi? To Pan Jezus wyraźnie nam pokazuje. Nie? To jest postawa apostołów. On się w niej domaga wiary, nie? Ale to jest jakiś pierwszy etap. Takiej wiary, która się jeszcze rodzi, która jest nieporadna, która jeszcze nazywa go zamiast Panem, to go nazywa rabbi. Nie? Ale przynajmniej jest autentyczna, jest żywa. Nie? Jest przerażona zjawiskami i mówi: no tylko do ciebie możemy z tym przejść. Nawet jak to tak głupio ujmujemy, że ciebie to nie obchodzi. Pewnie, że go obchodzi. Pewnie, że go obchodzi. Na to Pan Jezus odpowiada im: jeszcze wam brak wiary. Nie? Czemu jeszcze nie macie wiary? Ale już przecież wykazali. Nie pouciekali z tej łódki w tą morską topię. Nie? przyszli do Niego, Jego obudzili. Jakby się nam nawet wydawało, że Bóg śpi. Trochę ironizuje z tego psalmista, ale może się nam czasem tak wydawać. To w naszej wierze, w naszym wzrastaniu wierze, potrzebny jest taki etap, żebyśmy zaczęli tego rzekomo według nas śpiącego Boga budzić. Dopomagać się tego, żeby zareagował. On naprawdę, jak przemówi, to przemówi. Jak powie milcz i ucisz się, to nastanie taka cisza, że się nam w najśmielszych i najbardziej pobożnych marzeniach po prostu jeszcze nie śniło. Tylko chodzi o to, żebyśmy najpierw domowym, lokalnym, parafialnym, decyzjalnym, powszechnym kościołem byli, który naśladuje apostołów, który czyta te teksty święte w taki sposób, że to jest Słowo Boga żywe na dzisiaj. I to jest pierwsza rzecz, której to wiary nam potrzeba. Druga strona tego medalu, no to jest faktycznie to przekonanie o tym, że On się potrafi odezwać, że Jego Słowo, że rzekł i wszystko stało się, naprawdę jest władne uspokoić, uciszyć, poukładać i wie dobrze, co robi. To jest cały czas w napięciu jedno z drugim. Dlatego, że mi od razu tak osobiście się z wami dzielę, ale myślę, że każdy z nas to ma. My byśmy te wydarzenia przy nawracającym się Dawidzie trochę inaczej poukładali. Żeby się chociaż skupić na tym dziecięciu. Tam jest napisane w księdze Samuela, że Bóg dotknął to dziecko i ono zmarło. To dobrze czy źle? Bo pierwszy taki ludzki odruch jest, mówię, no to jak to? Jak ja mam jako ksiądz stanąć i przeczytać coś takiego ludziom? No jaką my mamy wiarę? Znaczy Pan Bóg to dziecko swoim dotykiem zabił? Czy Pan Bóg swoim dotykiem to dziecko ożywił? Co Pan Bóg daje? Śmierć czy życie? To o takie detale chodzi. Żebyśmy mieli takie zaufanie, że jak Pan Bóg coś robi, to robi to dobrze. Że jest Bogiem mądrym i nie ma takich chwil, żeby postępował głupio. Że jak Pan Bóg jest Bogiem miłosiernym, to nie ma takich chwil, żeby był okrutny. Że my możemy czegoś nie pojmować, nie rozumieć z perspektywy czasu. Oczywiście dzisiaj Kościół wpadł na taki sposób, że wielu biblistów tak mówi, no ale to jest taki sposób retoryki. Że tak wyrazili, oni tam mieli wtedy inną mentalność, no więc tak to napisali, żeby trochę tym Bogiem postraszyć. No przecież, siostry bracia, jeżeli tekst jest natchniony przez Ducha Świętego, to oczywiście, że możemy próbować lepiej zrozumieć, głębiej pojąć, na czym polegają także te gatunki literackie, sposoby się wyrażania w tamtej epoce. Ale jeśli jest natchniony, to jest natchniony. Znaczy Pan, Duch Święty się podpisuje pod takim zdaniem. Że o tym jednym detalu tylko powiem. Ale ta pierwsza lekcja jest też taka piękna i taka wstrząsająca, mam nadzieję, dla nas. Dlatego, że tutaj w imieniu Pana Boga, tak jak Kościół pewnie do ludzi i sam do siebie, musi się wiele nagadać. Ten Natan, kiedy przyszedł do Dawida, na trzy części można tą jego mowę podzielić. Ona jest dłuższa. Redaktor lekcjonarza skrócił nam ją. I kiedy się tak Pan Bóg przez Natana do tego Dawida nagadał, kiedy mu wszystko wytłumaczył, kiedy ta opowiastka o tej owieczce i potem odniesienie do niego samego, to ty jesteś tym człowiekiem, a potem te konsekwencje i kary i także to, może nawet, siostry bracia, ta choroba tego dziecięcia, cóż ono zawiniło i ta jego śmierć jest po to, żeby sobie ten Dawid 1000 lat przed Chrystusem uświadomił, że grzech to nie są sprawy śmieszne, to nie jest sprawa żartu, to nie jest sprawa chuci, to jest naprawdę sprawa śmierci i życia. Żeby Dawidowi mógł być grzech przebaczony, naprawdę Chrystus musi umrzeć za grzechy. Naprawdę potrzebna jest śmierć, żeby życie się odrodziło, że odkupienie musi nastąpić. Ale wracam tylko do tego, że po tych wielu słowach Pana Boga następuje taki moment, który jest tak lapidarnie opisany. Że tak się temu wyobrażając to sobie, to można się nawet zapytać, czy to wystarczy tyle. Że Pan Bóg tak mówi i potem Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Kropka. Tak jak w konfesjonale czasami, podsumowanie. Tylko, że niestety są takie spowiedzi, że akurat tego zdania nie ma. Nie? Że tam za nią, za niego, za nich się ktoś wyspowiada, tylko żebym ja zgrzeszyłem wobec Pana. To niejednemu jest bardzo trudno. I Natan na to odpowiada Dawidowi, Pan odpuszcza ci też twój grzech. Krótko, zwięźle. Bóg działający, Bóg mądry, Bóg pełen miłości i miłosierdzia. Pragnie zmienić, nawrócić. Nie tylko Dawida. To się mu udało. Nie tylko każdego z nas. Cały świat. I Kościół w tym świecie potrzebny mu jest właśnie po to, żeby chociaż nieporadnie, ale autentycznie i szczerze stawać przed Panem Bogiem i mówić: jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje. Jesteśmy, Panie Boże, przerażeni. No chyba, że nie jesteśmy przerażeni. Ja tam jestem. I ten tekst mnie pobudza do tego, żeby tak przed Jezusem dzisiaj mówić. Amen.